Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Poor Economics, A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, to książka z pogranicza ekonomii rozwoju, polityki publicznej i reportażu o codzienności ubóstwa. Abhijit Fi.
Bainerjee i Esther Duflo, ekonomiści związani z MIT i współtwórcy badań eksperymentalnych w rozwoju, odchodzą od sporów o jedną wielką receptę na biedę.
Zamiast pytać wyłącznie, czy pomoc zagraniczna, wolny rynek albo duże reformy państwowe są dobre lub złe, analizują konkretne decyzje ludzi żyjących za bardzo małe kwoty.
Omawiają między innymi żywność, zdrowie, edukację, oszczędzanie, kredyt, przedsiębiorczość i rolę instytucji.
Podstawą książki są badania terenowe oraz randomizowane eksperymenty kontrolowane, które pozwalają porównywać skutki różnych interwencji.
Autorzy nie przedstawiają ludzi ubogich jako biernych ani nieracjonalnych. Pokazują raczej, że podejmują trudne, często logiczne decyzje w warunkach niepewności, braku usług i ograniczonych możliwości.
Celem książki jest zastąpienie ideologicznych uproszczeń cierpliwym sprawdzaniem, co w danym miejscu rzeczywiście poprawia życie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ubóstwo jako zbiór konkretnych problemów, a nie jedna globalna zagadka. Najważniejszy zwrot perspektywy w Poor Economics polega na rozbiciu wielkiego pytania o zakończenie światowego ubóstwa na wiele mniejszych pytań praktycznych.
Autorzy sprzeciwiają się sporowi, w którym jedna strona oczekuje przełomu dzięki ogromnym transferom pomocy, a druga uważa, że wystarczy wzrost gospodarczy i ograniczenie państwa. Ich zdaniem takie ramy są zbyt ogólne, by wyjaśnić, dlaczego konkretna rodzina nie korzysta z dostępnej szczepionki, nie odkłada pieniędzy, wybiera droższe leczenie albo posyła dziecko do szkoły, gdzie niewiele się ono uczy.
Każda z tych decyzji zależy od lokalnych cen, ryzyka, jakości usług, informacji i oczekiwań wobec przyszłości. Książka nie zakłada, że bieda wynika z jednej cechy ludzi ani z pojedynczej wady systemu. Traktuje ją jako stan, w którym nawet niewielki błąd, choroba lub utrata dochodu może mieć poważne następstwa. Dlatego skuteczna polityka musi identyfikować tak zwane punkty blokady, czyli konkretne przeszkody utrudniające poprawę sytuacji. Taka metoda może wydawać się mniej spektakularna niż programy obiecujące całkowitą zmianę, lecz pozwala oceniać działania według ich rzeczywistych efektów.
Autorzy bronią tym samym podejścia stopniowego, opartego na sprawdzalnych rozwiązaniach i gotowego do korekty. Po drugie, randomizowane eksperymenty jako narzędzie oceny pomocy.
Nie automatyczna odpowiedź na wszystko, Bainerjee i Duflo opierają znaczną część argumentacji na randomizowanych eksperymentach kontrolowanych. W takim badaniu porównuje się grupy, które dzięki losowemu przydziałowi różnią się przede wszystkim dostępem do określonej interwencji, na przykład informacji, dopłaty lub nowej formy usługi.
Pozwala to ostrożniej ocenić, czy zaobserwowana zmiana była skutkiem programu, a nie jedynie różnic między uczestnikami.
Dla autorów jest to odpowiedź na częsty problem polityki rozwojowej, w której atrakcyjny projekt uznaje się za sukces na podstawie dobrych intencji, pojedynczych historii albo wzrostu wskaźników bez wiarygodnego porównania. Metoda nie jest jednak przedstawiona jako substytut całej ekonomii czy polityki.
Eksperyment może pomóc ustalić, czy dana zachęta działa w określonych warunkach, lecz nie rozstrzyga samodzielnie wielkich pytań o konflikty, ceny światowe,
jakość państwa czy długofalową strukturę gospodarki. Ważne jest również, czy wynik da się przenieść do innego kraju i instytucjonalnego otoczenia.
Siłą książki jest właśnie połączenie rygoru pomiaru z ostrożnością interpretacji. Autorzy przekonują, że pomoc powinna finansować uczenie się testować pomysły, porównywać warianty,
poprawiać wdrożenie i rezygnować z rozwiązań, które nie przynoszą zakładanych korzyści. Po trzecie, zdrowie publiczne wymaga uproszczenia decyzji i ograniczania kosztów codziennego działania. Rozdziały o zdrowiu pokazują, dlaczego dostępność usługi nie oznacza jeszcze, że ludzie będą z niej korzystać.
Z zewnątrz może być niezrozumiałe, że rodziny pomijają bezpłatne, profilaktyczne szczepienia, a wydają pieniądze na leki o wątpliwej wartości.
Autorzy wyjaśniają, że profilaktyka daje korzyść odległą i niepewną, podczas gdy choroba lub ból wymagają natychmiastowej reakcji. Ponadto nawet darmowa usługa może wiązać się z realnym kosztem podróżą, utratą dnia pracy, kolejką, niepewnością, czy punkt będzie otwarty oraz brakiem zaufania do jakości opieki. W warunkach chronicznej niestabilności takie drobne bariery mają dużą wagę. Z tej obserwacji wynika praktyczny wniosek. Skuteczna polityka zdrowotna nie powinna ograniczać się do deklarowania wyboru, lecz powinna czynić korzystny wybór łatwym, przewidywalnym i dostępnym w odpowiednim momencie. Niewielkie zachęty lub lepsza organizacja mogą czasem zwiększyć korzystanie z profilaktyki bardziej niż kampania oparta wyłącznie na przekonywaniu. Książka nie sugeruje, że ubodzy nie rozumieją zdrowia. Podkreśla raczej, że ich decyzje są podejmowane pod presją pilnych potrzeb i przy ograniczonym zaufaniu do instytucji. To przesuwa uwagę z moralizowania o zachowaniach na projektowanie usług odpowiadających rzeczywistym ograniczeniom. Po czwarte, szkoła bez nauki, problem dopasowania edukacji do faktycznego poziomu uczniów. W Upur Economics sama obecność dzieci w szkole nie jest utożsamiana z edukacyjnym sukcesem. Autorzy zwracają uwagę, że w wielu ubogich społecznościach zwiększyła się frekwencja, lecz duża część uczniów nadal nie opanowuje podstaw czytania, pisania i matematyki. Problem nie musi wynikać z braku ambicji rodziców, którzy często traktują szkołę jako ważną drogę do lepszej przyszłości. Może tkwić w organizacji nauczania program bywa zbyt trudny dla dzieci, które wcześniej nie zdobyły kluczowych umiejętności, a nauczyciele są rozliczani z realizacji materiału. Nie z poziomu zrozumienia. W darbiu takiej sytuacji dziecko, które od początku zostaje w tyle, może przez kolejne lata pozostawać formalnie w systemie, ale praktycznie nie korzystać z nauki. Autorzy omawiają znaczenie działań dopasowanych do aktualnego poziomu uczniów, zamiast wyłącznie do ich wieku lub klasy. Jest to ważna korekta popularnego przekonania, że wystarczy budować szkoły, rozdawać podręczniki albo podnosić wskaźnik zapisów. Te elementy mogą być potrzebne, lecz nie gwarantują uczenia się. Analiza pokazuje też szerszą zasadę: cele publiczne powinny być mierzone przez rezultat, który jest istotny dla ludzi, a nie tylko przez łatwy do policzenia udział w programie. W edukacji takim rezultatem są rzeczywiste kompetencje. Na koniec, mikrokredyt, oszczędności i drobna przedsiębiorczość bez mitu finansowego cudu. Książka proponuje wyważone spojrzenie na finanse ubogich gospodarstw domowych. Mikrofinanse są przedstawione jako użyteczne narzędzie, ale nie jako automatyczny mechanizm wyprowadzenia całych społeczności z biedy. Wiele osób o niskich dochodach prowadzi małe działalności, łączy kilka źródeł zarobku i korzysta z nieformalnych sposobów pożyczania lub oszczędzania. Nie oznacza to jednak, że każda z tych działalności ma potencjał szybkiego wzrostu. Często jest to raczej sposób na przetrwanie, rozłożenie ryzyka i zachowanie minimalnej niezależności w sytuacji, gdy stabilna praca jest niedostępna. Autorzy analizują pozorny paradoks, że ludzie czasem pożyczają pieniądze, aby móc oszczędzać. Wyjaśnieniem są ograniczenia samokontroli, presja rodziny i sąsiadów, nieregularne dochody oraz brak bezpiecznych, wygodnych produktów oszczędnościowych. Pożyczka, składka lub inna formalna reguła może narzucać dyscyplinę i chronić środki przed natychmiastowym wydaniem. Z tego wynika, że polityka finansowa nie powinna koncentrować się wyłącznie na podaży kredytu. Równie istotne są bezpieczne możliwości odkładania pieniędzy, proste ubezpieczenia i rozwiązania zmniejszające skutki nagłych wstrząsów. Poor Economics odrzuca zarówno pogląd, że rynek finansowy sam rozwiąże problem, jak i przekonanie, że ubodzy nie potrafią zarządzać pieniędzmi. Pokazuje, że zarządzają nimi w szczególnie trudnym środowisku, dlatego projekt usług ma zasadnicze znaczenie. Podsumowując, Poor Economics jest szczególnie wartościowa dla osób zajmujących się polityką społeczną, pomocą rozwojową, ekonomią, organizacjami pozarządowymi i projektowaniem usług publicznych. Będzie też dobrym wyborem dla czytelników, którzy chcą zrozumieć globalne ubóstwo bez prostego podziału na zwolenników i przeciwników pomocy. Książka nie oferuje wygodnej ideologii ani jednej recepty, którą można zastosować w każdym kraju. Jej praktyczna korzyść polega na uczeniu właściwego stawiania pytań, jaka dokładnie przeszkoda ogranicza ludzi, jakie rozwiązanie mają usunąć, jak zmierzyć rezultat i czy efekt jest wart kosztu.
Intelektualnie jest to obrona pokory wobec złożoności ludzkich decyzji. Banerjee i Duflo pokazują, że zachowania osób ubogich stają się zrozumiałe, gdy uwzględni się niepewność dochodów, słabe instytucje, koszty czasu oraz konieczność reagowania na bieżące kryzysy. Na tle wielu książek o rozwoju wyróżnia ją połączenie empirycznej metody z przystępnym opisem codziennych wyborów. Nie zatrzymuje się na wskaźnikach makroekonomicznych, ale też nie zastępuje analizy wzruszającymi historiami. Jej centralną miarą pozostaje sprawdzalny wpływ konkretnych działań. Zarazem autorzy nie przeceniają eksperymentów, uznając, że nie wyjaśnią wszystkich problemów systemowych. To sprawia, że książka pozostaje użyteczna jako przewodnik po myśleniu opartym na dowodach, a nie jako katalog pozornie uniwersalnych rozwiązań. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Abhijit V. Banerjee, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.